fallen zu tun, fallen zu jako przedstawicielka zarządu oddziału ludzkiego PTS-u. Przepraszam, proszę podnieść ręce te osoby, które są członkami oddziału, bo nie mamy bardzo dużo gości. Dobrze. Więc mamy taką sprawę. Za tydzień w niedzielę jest walne zebranie. Myśmy w Warszawie, delegatów PTS-u z całego kraju, myśmy wybrali 4 delegatów. Okazuje się, że to jest za mało. Ja miałam telefony i prośby wielkie, żeby jeszcze jednego delegata dobrać, znaczy namówić. Przypomnę, że jedzie tak, zostali wybrani pani Kupczak, pani Kononowicz, pani Kacperczyk i ja. Może jeszcze ktoś mógłby 29 w niedzielę do Warszawy pojechać na walne z członków PTS-u. Nie ma. To w takim razie serdecznie witam referenta, pana magistra Piotra Wielskiego i słuchamy referatu Ulica Wschodnia, Studium Socjologiczne. Przepraszam, ja o 6 będę musiała wyjść, więc pan Ania poprowadzi.
Witam serdecznie. Tytuł referatu Ulica Wschodnia związany jest w jakiś sposób związany jest z moimi tutaj poszukiwaniami tak naukowymi, jak i praktycznymi, gdyż prowadząc te badania w ramach mojego doktoratu również zajmuję się animacją tej ulicy, organizacją Święta Wschodniej, pracą z młodzieżą z tej ulicy, także no, jest to przykład rodzaju badań aktywizujących, w pewien sposób połączonych tutaj jednocześnie z działaniem. Także postaram się po prostu przybliżyć w jak najkrótszy tutaj, najbardziej przystępny sposób złożoność zagadnienia i różne szlaki, jakie mnie interesują na wschodniej. Z jednej strony robię coś, co można nazwać etnografią ulicy. Funkcjonuję po prostu w tamtym środowisku, poznaję ludzi, ich sposób działania, pracowania, odbioru tej ulicy, także są te badania etnograficzne. Jest też działalność animacyjna Białych Gawronów i sprawdzanie tutaj jej odbioru. Patrzymy tak, w jaki sposób to wpływa, to co robimy na wschodnią, na jej mieszkańców, na odbiór ulicy, na jej wizerunek. I również zagadnienie społecznej rewitalizacji, idee działania. W tej chwili w Łodzi jest też uruchomiony program pisania strategii społecznej rewitalizacji, ale mnie najbardziej interesuje taka oddolna rewitalizacja i różne rodzaje tej rewitalizacji i będę o tym mówił. I również chcę wspomnieć w tej prezentacji o innych przykładach czegoś, co nazywam oddolną społeczną rewitalizacją i w tym wypadku głównie ulicy Lipowej, gdzie grupa pewnych osób organizuje piknik i kampanię na rzecz zmiany wizerunku tej ulicy. Dobrze, zacznę od tego wschodnia wczoraj. Pokrótce, tutaj nie czas, żeby całą bogatą historię ulicy przybliżać, ale no, tak muszę się z konieczności po prostu skrótami posłużyć. Wystawna ulica przedwojenna. Dawniej była to ulica naprawdę centralna. Architekt miasta zbudował swoją kamienicę Hilary Majewski w XIX wieku przy Włókienniczej. I mówi się o tym, że była ta ulica bogata, wielokulturowa, 7 synagog mieściło się przy wschodniej. Udało mi się odwiedzić również mieszkańców wschodniej i czasami to, jak mi starsi mieszkańcy pokazywali, no tam tak byli panowie, była służba. Były specjalne na przykład oddzielne wejścia do mieszkania dla służby i małe takie pokoiki i no, duże salony, także no, była to taka zdecydowanie burżuazyjna, jeśli nie szlachecka wręcz ulica. ogród japoński istniał na jednym z podwórek i no, legendarne postaci przedwojennej wschodniej, to jest na przykład ślepy Max, znany, nie wiem czy ty słyszał o takiej postaci, znanym łódzkim, chyba nie słyszała, że? Tak, znany łódzki taki gangster, no, powiedzmy, że na, lokalny Al Capone, który prowadził tam biuro ratunkowe i knajpa, w której właśnie ci gangsterzy przesiadywali, mieściła się na rogu Pomorskiej Wschodniej. Mieszkał tu Raymond, mieszkał tu Piłsudski przez krótki czas, także no, są jakieś takie historyczne też szlaki. Okres PRL-u, z czym się kojarzy, jeśli chodzi o wschodnią?
Ja to... Bargolonka.
Bargolonka, tak? Bargolonka to miejsce tutaj tak w spotkach bohemy artystycznej.
Do tej... głównie dziennikarze, ale też i prości ludzie.
Dziennikarze też. Tak. Także no też taka poetyka tej wschodniej jednoczącej ludzi. Jednocześnie no, można powiedzieć o tutaj procesie proletaryzacji wschodniej. Dochodzi do tego, że no, wiadomo, bogaci ludzie wyprowadzają się, zostają wyprowadzeni z mieszkań, zamieszkują rodziny robotnicze i wschodnia staje się znana z handlu alkoholem nielegalnym, że tam podobno można było o każdej godzinie w dzień i w nocy nabyć ten alkohol. Są te legendy o spuszczaniu na sznurek, na sznurku butelek i tak dalej. Jednocześnie jest to miejsce działań kulturalnych, Salon Jaskółów, Galeria Wschodnia. Będę to dalej omawiał troszeczkę, to działania w mieszkaniach, które po prostu stają się też salonami kultury, Galeria Wschodnia galerią, a Salon Jaskółów miejscem wydarzeń kulturalnych. Tutaj zacytowałem też artystę ze wschodniej, z kapeli ze wschodniej, Władysława Gamonia. Wschodnia miała swoją kapelę i no tutaj moim zdaniem no, no, ta pieśń oddaje trochę taką właśnie koloryt i pewną pewien też ten proletariacki rytm w jakiś sposób i też coś takiego, co ja potem co porównaję w jakiś sposób z legendą bieszczadzkich zakapiorów, gdzie w tej chwili w Bieszczadach wydawane są albumy na temat tamtejszych zakapiorów. To tak w przypadku wschodniej mieliśmy również swoją legendę takiego chłopaka ze wschodniej, prawda, twardego, który tutaj raz wypił no, z dzieweczką do parku i tak dalej. Także w jakiś sposób. Dotyczy unikalność wschodniej, cytuję właśnie Adama Klimczaka z Galerii Wschodniej, który opowiada o tym, co jest wyjątkowe w tej ulicy. Z jednej strony właśnie no, ta legenda alkoholowa, z drugiej, że to jest warta urbanistycznie obszar, gdzie nie ma pustych placów. I on się też zachwyca tym życiem wschodnim, które trwa 24 godziny na dobę. Mówi, że to taka mała Piotrkowska. No i plus oczywiście rzemiosło na wschodniej, które też jest podkreślane jako jej atut, że tutaj i zegarmistrz, i kaletnik, no te wymierające w jakiś sposób zawody właśnie na wschodniej przetrwały. To też się przedstawia w tym, no to była dalsza część propos tanga, że no. Już nie te czasy, to już nie to, tak? Także to no coś jakby się zmieniało na wschodniej. No później mówię, cechy takie familiarność ulicy, niczym na wsi. To z kolei Zdzisław Jaskuła opowiada o tym, że ta ulica była dla komunizmu pewną samowystarczalną całością. Wszystkie sklepy tam były i ludzie właśnie wystawali przed tymi sklepami i przesiadywali i że trochę tak jak na wsi to porównał. No często też prawna inicjatywa jest w wywiadach z ludźmi, którzy mieszkają na wschodniej i działają, też podkreślane, że tutaj i przed wojną, tak przed wojną, jak i w czasach komunistycznych, tutaj to rzemiosło, prywatne sklepy przetrwały w jakiś sposób i tutaj nawet jest taka no, konstatacja Jaskuły, że małe sklepy dawały na krechę, to i te państwowe też się dostosowały. Nieliczne państwowe sklepy mentalnie dostosowały się do ulicy Wschodniej, że tej ulicy właśnie. Także mówię, tak myślę, że jakie jest historyczne dziedzictwo tej ulicy, no to takie tropy, ta legenda zawadiacka właśnie, ślepy Max, tango z ulicy Wschodniej, muzyka, cyganie, kapela tutejsza, z jednej strony działania awangardowe, choćby Galerii Wschodniej, ale też Jaskuły, taki klimat bohemy. Zdecydowałem też nostalgia trwania. To jest określenie dziennikarza Marka Millera z reportażu o Wschodniej w 1987 roku. On mówił, że tam wszystko jakby tak się zatrzymał ten czas w miejscu. Tak po 20 latach, no, w dużej mierze można powiedzieć, że coś takiego tam jest. Jaskuła też opowiadał, że kiedyś na przykład perkusista Manamu mieszkał na rogu Wschodniej i Bukiewniczej i grał na bębnach i też tak ta muzyka się tam właśnie unosiła. Także takie, jeśli chodzi o samą Jaskółkę, to dla mnie takim, no, jestem rzeczywiście człowiekiem urodzonym zbyt późno, żebym mógł odwiedzić ten salon, bo on przestał istnieć de facto z przemianami demokratycznymi, ale jest dla mnie fascynujące to, że właśnie w tamtych czasach bardzo łatwo było zwołać spotkanie. Jaskół opowiada, że jednego dnia ktoś zapowiadał, bez internetu, bez SMS-ów, ludzie potrafili się tak porozumiewać, że 200 osób przychodziło na czytanie poezji miłosnej. To, że ludziom coś się chciało przychodzić w jakiś sposób, opowiada, że tutaj no, o każdej porze dnia i nocy też praktycznie można było przychodzić do tego miejsca. I Jaskuła raczej kojarzył swoją działalność solidarnościową, znaczy opozycyjną głównie z tym, że podpisał jakiś list, a myślał, że to po prostu tak sobie, no, że istnieje ten salon, a okazało się, że to było dużo ważniejsze, że dzięki temu wielu ludzi się tam spotykało z dawnej opozycji. Galeria Wschodnia w tym roku kończy 25 lat, dalej działa. Miejsce, które jest jednocześnie pracownią i domem. I w jakiś sposób miejsce, które jest nie wiem, otwarte na nowe trendy, pokazuje na przykład sztukę multimedialną obecnie, organizuje nie wiem, performance i dalej funkcjonuje tak w prywatnym mieszkaniu. No tutaj też zacytowałem właśnie twórcy Galerii Wschodniej powiedzenia, że Wschodnia też przywoływała skojarzenia z Orientem, że czasami go pytano o wystawy sztuki japońskiej na przykład. Potem jest też ulica Handlowa. Próbując znaleźć takie podstawowe kategorie do opisu Wschodniej, no wyłania się z jednej strony ten handel, z drugiej strony coś, co można określić jako szemraność. I tutaj związane z tym alkoholem i z tym jakimś takim poczuciem nielegalności. I to mówię teraźniejszość wschodniej, tak? Jakie widzę trendy. No, dochodzą zmiany gospodarcze, znika na przykład, w tym roku została zamknięta wypożyczalnia naczyń kuchennych. Takie miejsce już nie ma bytu w dzisiejszej epoce. Pani, która to prowadziła, dokonała wyprzedaży bardzo ładnych kompletów naczyń, które przez dziesięciolecia były wypożyczane, no a za to pojawiają się na przykład coś takiego jak telefoniczna agencja informacyjna, sklepy z używanymi laptopami, także w jakiś sposób Wschodnia wchodzi w to społeczeństwo informacyjne, ale tak bardziej na jego jakichś takich trochę peryferiach, że właśnie te sprzedaż używanych laptopów, że to jest takie właśnie dobrze oddaje jakąś taką rangę i specyfikę tego miejsca. Charakter bohemy. Sklep z bielizną został zamieniony w nową galerię sztuki na przykład. Przez młodą artystkę tutaj otwartą i w jakiś sposób też pokazuje, że to cały czas jest to miejsce na awangardę, na sztukę. Ciągle trwa rzemiosło. Niektórzy mówią, że trochę wymiera, ale to nie jest tym niestety prawda, gdyż tak jak rozmawiałem z tymi rzemieślnikami, najczęściej nie mają oni już uczniów, którzy by dalej to przejęli. Także najczęściej po prostu z odejściem na emeryturę samego rzemieślnika odchodzi też sklep. Jest najwięcej lumpeksów w Łodzi. Też jest to jakiś tutaj...
Mam zegarmistrzów
w ogóle. Jest chyba 3 albo 4 zegarmistrzów. Też są zegarmistrzowie. Wspominałem właśnie, że mam mistrzowie, krawiec, szef, skaletnik. Być może jeszcze jakieś inne rodzaje rzemiosła. Czasami też ci rzemieślnicy, żeby się dostosować do dzisiejszych czasów, otwierają inne interesy. Na przykład jeden szef, sklep tutaj spożywczy, jakieś karmy dla psów prowadził. No czasami tego typu też hybrydowe zakłady istnieją. Młodzież. Duże zagadnienie. Tutaj niestety potraktuję skutowo. Innym razem miałem wystąpienie na temat młodzieży mieszkającej na wschodniej. Dla chłopaków to jest najważniejsze na świecie? LKS. Tak? LKS. Tutaj mamy taką opowieść właśnie o korona nad LKS-em, gdy dziewczyny w wieku około 13 lat zapukały do Centrum Kulturalnego, które prowadzimy na Rogu Wschodniej i Włókienniczej i poprosiły o markera, bo chciałyby dorysować, krzesło, miały swoje markery, bo chciały i przyznały nam uczciwie, że to jest potrzebne, żeby dorysować koronę nad LKS-em. Także też jak rozmawialiśmy tutaj z młodymi ludźmi o tym, co jest najważniejsze, wychodzi, że zdecydowanie UKS. Tak. Grupa, no też są takie, ten etos wystarania, tak to nazwałem, że coś takiego trwa tutaj z pokolenia na pokolenie. Możemy powiedzieć, że taki habitus tutaj jest wytwarzany na wschodniej, stania na klatce i dochodzi tutaj element rozgrywkowy, muzyka z telefonów komórkowych. Także, która jest takim czymś jednoczącym.
No, oczywiście... Można odpowiedzieć, że to jest habitus. Kiedyś telefon komórkowy, kiedyś było radio, tak?
No. No właśnie, może był czas bombowy. Tak,
obrony się.
Tak, także no coś takiego. Ja mam nadzieję.
Proszę bardzo, chociaż bardzo ciekawe, bym mówił, nie przerywajmy koledzy, dobrze? Bo potem wszystko zostawimy.
Ja spróbuję jak najbardziej tak to, no... esencjonalnie potraktować, nie wchodząc już właśnie drum and bass, to wszystkie, jak się zapyta, jaką muzykę lubicie młodych ludzi, to wszyscy drum and bass wskazują. Także to jest taki, podobno łódź jest solisą tego drum and bassu i oni też idą za trendami. Następne to ulica Wschodzącego Słońca. Tu zacytowałem poetkę ze wschodniej. Nie wiem, czy dla osób kojarzy panią Bożenę Markowicz i sklep z czapkami. Jest to sklep, zresztą osoba, która studiowała jakiś czas temu, też
mam czapkę stamtąd.
Widziałem, no ja też mam czapkę stamtąd i Agata też ma czapkę stamtąd. Pani, która ma sklep z czapkami, autorskie tutaj czapki i jednocześnie ma wiersze swoje wypisane. I takie miejsce jest takie kontemplacyjne, bardzo nietypowe, powiedzmy, punkt biznesowy. Tak? Także też jakoś tak świadczy o dzisiejszej tutaj poetyce wschodniej. I ona napisała wiersz Ulica Wschodzącego Słońca, który właśnie oddaje moim zdaniem tą melancholię, tą nostalgię trwania, ten etos wystawania. I jest to wszystko tutaj... wydaje mi się tak jakby wprost odczytane z łódzkich kamienic. Potem jest taki drugi temat, który troszeczkę badam. Piotrkowska Wschodnia, Zwaśnione Siostry. Chodzi o stosunki między obydwoma ulicami i kwestie podwórek i odgradzania się. Zauważyliśmy w ostatnim czasie, że coraz więcej podwórek jest oddzielanych. Pojawia się płot, nie ma, albo był już płot, a teraz jest na stałe zamknięty. Kiedyś był zamykany na noc, teraz jest zamykany na stałe. No i zacząłem, w jednym przypadku to dobrze zbadałem, Piotrkowskiej 46, tam zostało zamknięte zeszłej jesieni podwórko i tutaj głównym sprawcą tego jest wspólnota mieszkaniowa Łódź Śródmieście Centrum 1, która podjęła sobie za zadanie chronienie mieszkańców, tak, Piotrkowskiej i w piśmie do właściciela zakładu Ksero, który z tego względu zamknięcia tego przejścia od wschodniej stracił zyski, najgorszy powiedział miał rok finansowy od kilkunastu lat i on walczy o to, żeby to otworzyć, to dostał w piśmie administracji, że taki proces jest powiedziane, że musimy chronić tam mieszkańców przed elementem ze wschodniej, tak mi pokazał to pismo, rzeczywiście było tam napisane przez administrację. Z drugiej strony, że sam ci nowi właściciele, najczęściej bogaci ludzie, oni mają ideał taki, jak to znaczy, z angielska mówi gated community, całkowicie odgrodzonej, najchętniej by również od Piotrkowskiej zagrodzili i pozbyliby się też tego pana z kserem, który tam działa. Ludzie ci jakoś się integrują, robią tam swoje grille, każdy tam ma po dwa samochody, najczęściej dosyć nowe, także no, raczej byśmy powiedzieli, że to tam bogatsza klasa średnia. Tak? Później i co, zakład ksero pisze pisma do Urzędu Miasta i tak dalej, dąży, żeby to otworzyć. No też to sytuuje w kontekście tutaj proletaryzacji piotrkowskiej związanej właśnie z rozwojem manufaktury, galerii handlowej i tym, że właśnie no, pojawia się na od niedawno, no nie wiem, 2-3 lata temu, prawda, Centrum Taniej Odzieży przy Piotrkowskiej. To na przykład wiem, że w Gazecie Wyborczej, no, którą uznaję to jakiś taki no, organ klasy średniej, pojawia się, prawda, pojawił się cały tam artykuł zgłoszenia, prawda, że tutaj lumpeksy na Piotrkowską się spychają, no nie, co się dzieje z tym miastem, tak, no a potem powstanie sztabu Piotrkowskiej i tak dalej, różne działania, które miałyby na celu jakieś przywrócenie piotrkowskiej elegancji, a też w jakiś sposób tego elitarnego charakteru. No też są te działania na rzecz piotrkowskiej mają może nie szansę, może poprawę sytuacji na wschodniej. W tym, że najczęściej jak rozmawiam z ludźmi z piotrkowskiej, argumentem za jakąś taką integracją ze wschodniej jest tylko ułatwienie dla ruchu samochodowego, że można samochodem z tamtej strony wjeżdżać i tak dalej. To jest o tyle wschodnie jest ważne, o ile jest przelotowe. Wschodnia. I tutaj pokazuję, że tam podwórka, takie tam jak pod numerem 45, gdzie właśnie prowadzimy to centrum kulturalne, że jest wschodnia szczelnie odgrodzona od piotrkowskiej, także to w ten sposób wygląda. No tutaj cytuję takie badania młodzieży w ramach badań ogólnie mieszkańców Centrum Łodzi. Pojawiają się tam problemy spędzania wolnego czasu, ale jednocześnie się okazuje, że młodzież, która jest w jakiś sposób zagrożona wykluczeniem, również, no, i to też potwierdzają nasze te odczucia, kontakty, chętnie korzysta z internetu, uprawia sport, też 1/3 tam młodych osób deklarowała, że chce wolontariacko działać, także no też widzimy szansę jakieś na animację tej wschodniej w tym. Tutaj mówię, to a działalność Białej Gawronki. Podsumowałem takie właśnie, że robimy Święto Ulicy Wschodniej. Interesujemy się pracą młodzieży, trochę nie mamy streetwalkingu z prawdziwego zdarzenia, nie jesteśmy w tym zakresie przeszkoleni, ale nas też to interesuje. Pedagogika cyrkowa, animacja lokalna. Integracja w jakiś sposób mieszkańców i też zmienianie właśnie wizerunku wschodniej. Tutaj pisałem właśnie w tym streetwalkingu. Pracy. Widzimy, że na przykład z częścią młodzieży tylko się da pracować na podwórku, czy bawić się na podwórku, że oni już nie wejdą gdzieś, także to też jest ważne. No pisze pedagogice cyrkowej, która może konkurować z piwem w wywoływaniu poprawy nastroju, i rozbudza, ale jest część pozytywna, co rozbudza pasję i święta ulicy, osiedla. Naszym taką ideą jest jako Biały Gawronów, żeby sprawić, żeby ludzie sami zaczęli, przekonali się, że mogą zmieniać tutaj swoje najbliższe otoczenie, że sami mogą takie święto zorganizować, że nie jest to takie trudne, że jakby tutaj mówić, że misją animatora jest, żeby przestał być potrzebny. No tutaj zdecydowałem fragment manifestu Święta Wschodniej, o tym, że zadeklarowaliśmy ulicę wschodnią, że jest ulicą wschodzącego słońca. No i mam taką, interesuje mnie też działanie projektowe w taki sposób, żeby na przykład pomóc młodym ludziom ze wschodniej zorganizować ich imprezę drum and bassową. Tak? Ja tego nie będę organizował, bo mnie to nie interesuje i na tym się nie znam, ale jakby oni to zorganizowali, no to już by mieli jakieś przekonanie, że coś się daje zrobić, że nie są, mówi się często o tym zespole wyuczonej bezradności, jako problemie, który dotyka też wielu młodych ludzi i myślę, że to jest jakiś taki sposób. ogórek podwórkowy. Znałem tylko taką właśnie przykład oddolnej rewitalizacji przestrzeni. Na betonowym podwórku przy Wschodniej 45 z udziałem młodzieży został dzieci w starych oponach, w wiadrach założony ogródek i ostatnio ktoś nawet tam dosadził dodatkowe przebiśniegi, także on trwa w jakiś sposób. Estetyzacja przestrzeni to jest też na tym samym podwórku akcję mozaiki z dziećmi, które organizowaliśmy. Rewitalizacja kontaktów międzyludzkich poprzez bank czasu, system właśnie wymiany usług wzajemnych bez udziału pieniędzy. Oczywiście Święto Wschodniej. A tutaj trochę zdjęć właśnie. Koncerty. To jest warsztatów batiku indonezyjskiej techniki farbowania tkanin. Przykład. Święto Tańca z Ogniem. To był koncert w ramach Festiwalu Dialogów Czterech Kultur na Wschodniej, na którym też dzieci się bawiły i grał zespół z Izraela i co lubię właśnie podkreślać, że sprawdziłem tutaj z chłopakami ze Wschodniej, że oni nie mają nic przeciwko ludziom z Izraela. Oni nie lubią tylko, jak to nazywają, Żydów z Pomorskiej, ale nie chodzi o gminę wyznaniową, tylko chodzi o kibiców Widzewa, ale powiedzieli, że tych Widzewiaków z Widzewa to jeszcze tam ujdę, ale tych Widzewiaków z Pomorskiej to najbardziej nie lubią. Tak to wygląda, a się okazało, że ta kategoria Żyd, która właśnie jest na ścianach, to tak naprawdę no, z prawdziwymi Żydami no, niewiele ma wspólnego. I tutaj co chciałem powiedzieć, no taką hipotezę, czy zaproponować, że istnieje obecnie pewien trend w Łodzi właśnie oddolnej rewitalizacji i parę słów o akcji Lipowa Odnowa, którą organizuje grupa pewnych osób. Oni z kolei zajęli się ulicą Lipową, gdzie istniał kiedyś plac zabaw i teraz no, jest taki placyk pusty, tam obliczyli nawet, że miejscowa że dzieci mają kilometr drogi do najbliższego placu zabaw i też tamta ulica ma już bogatą historię, ma stare kamienice, no zresztą no, podobnie jak większość śródmieścia Łodzi, jednocześnie jest szaro, jest ponuro i postanowili też w jakiś sposób to zmienić. Oni postawili, oni wprost mówią o rewitalizacji, ale mają bardziej na celu społeczną rewitalizację. I dążą, zrobili już to spotkanie mieszkańców z urzędnikami, radnymi, ekspertami. I GPO w swojej takiej deklaracji podkreśla, że też chcą przekonać mieszkańców, że można mieć wpływ na wygląd, infrastrukturę i charakter miejsca, w którym się żyje. Także no, myślą tam oni, żeby nie tylko zrobić piknik, ale żeby w jakiś sposób doprowadzić do integracji mieszkańców, robili badania też, z których tam co prawda 26 osób tylko mi się udało w tych badaniach przebadać, no ale opublikowali takie wyniki z tymi wykresami i tak dalej, 44% popiera ich plan tutaj właśnie tam powstania tego ogródka, no mają do tego fajny zapał i ochotę coś zmieniać. A to jest właśnie zdjęcie z Lipowej z tego pikniku, który odbył się w październiku zeszłego roku. I to jednocześnie skonfrontowałem te zdjęcia Lipowej ze Wschodniej. To jest akcja gry, nazywają się tam raz petang. Bule to jest w południowej Francji, zwłaszcza też w Hiszpanii. Taka śródziemnomorska, jakiego pochodzenia gra w te bule. Czy kulki, naprawdę tutaj panowie naturszczyki z Lipowej też zagrali to dużą ochotą. Z kolei do Wschodniej tutaj ze święta też się chłopaki włączyli miejscowi. Lipowa zaprosiła zespół teatralny Forera do występu i też na tym właśnie skwerze powołali jakby tutaj antyczną orkiestrę. Z kolei u nas też się odbył i występ teatralny i taki action painting performance artysty Piotra Pasiewicza, który na żywo maluje obrazy. kiedy organizowali rugby i my z kolei zorganizowaliśmy konkurs siłacze ze wschodniej, który też się no, dużym zainteresowaniem cieszył. I to powiedzmy, że tyle tych takich podstawowych właśnie tropów, jeśli chodzi właśnie o Święto Wschodnie. Mam też przygotowany 10-minutowy film zrealizowany przez Telewizję Polską Słońce Wschodzi na Wschodniej. Możemy najpierw przeprowadzić dyskusję i potem, jeśli będzie jeszcze czas pozwoli, to chętnie pokażę ten film.
Dobrze, tak, bardzo dziękuję za bardzo interesujący odcinek. Oczywiście każdy ma jakieś własne wspomnienia o wschodnich, więc dlatego proszę bardzo, otwieram dyskusję, ale może poproszę właśnie światło. I może pani, ja pani dobrze będę prowadziła, bo otwieram dyskusję, pytanie, uwagi.
Z masku pytania się pojawiły, ale tylko dwa może. Pierwsze, czy spotkałeś się z podobnymi badaniami albo z podobnym podejściem, jak łączącym właśnie socjologię z etnografią gdzieś w Polsce? Czy ktoś robi podobne badania dotyczące, nie wiem, jakiejś dzielnicy, jakiejś ulicy? Mnie się kojarzy, że taki teraz jest pan doktor, który studiował też przez jakiś czas u nas na Uniwersytecie Konrad Mickiewicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, pisał swój doktorat o ulicy Półwiejskiej. To jest taka ulica, która była kiedyś taką wschodnią, a teraz stała się taką manufakturą trochę, ponieważ tam powstał ten największe centrum handlowe
w Poznaniu. Tak, tam jest ten Stary Browar.
Stary Browar, dokładnie. I on o tej Półwiejskiej tak pisał chyba doktorat. Między innymi chyba też trochę w kontekście takiego zjawiska, które się czasem nazywa gentryfikacją, które jest czymś jakby przeciwstawnym do tego, o czym ty mówiłeś, czyli takiej odnowy oddolnej. Prawda, w gentryfikacji jakby idea jest taka, że głównie ze względów biznesowych czy merkantylnych zmienia się jakiś fragment ulicy, zmienia się jakiś fragment dzielnicy po to, żeby stała się ona no, przeważnie, prawda, jakąś kurą dającą złote jajka. No, w polskich warunkach takim przykładem jest Kazimierz Krakowski, który z takiej też podupadłej dzielnicy stał się takim samotnym miejscem kultowym, miejscem tak naprawdę knajp, dyskotek i barów, w którym coraz mniej jest miejsca na tych prawdziwych mieszkańców Kazimierza. Oni są jakby wypychani z tego jakby ich kosmosu. I chciałem się dowiedzieć, czy też jakoś tą perspektywę gentryfikacji zamierzasz tutaj wziąć pod uwagę. No, ostatnie pytanie to, jak kto miał zajęcia z doktorem Lewandowskim, wie, że literatura jest czasami lepszym źródłem informacji o różnych miejscach niż badania socjologiczne. I tutaj wykorzystałeś te wątki z poezji, a czy kojarzysz jakieś może prozatorskie wątki dotyczące ulicy Wschodniej? Czy coś na ten temat? Bo jak nie, to ja mam mały hint.
Tak. Ostatnim, to może krótko, najpierw powiem może o tych literackich, bo to będzie łatwiej. Ostatnio wyszedł kryminał poświęcony ulicy Wschodniej. Może o tym chciałeś powiedzieć, tak? Czy pan Kwieciński z Łodzi Kaliskiej, z grupy artystycznej Łódź Kaliska, napisał po prostu Blondynka, tam w tytule jest Blondynka.
Blondynka z miasta Łodzi.
Z miasta Łodzi, tak. Ale właśnie się toczy akcja rzeczywiście na Wschodniej, także też jest to oczywiście ważny trop, już się zapoznałem z tym dziełem. Także to w jakiś sposób też jest, też Zdzisław Jaskuła mi opowiadał o niemieckim znanym literacie Eisenberger, tak, który właśnie też gościł kiedyś u niego i został wysłany właśnie po wódkę do najbliższej Meliny i bez znajomości polskiego. No i on był tak tym zafascynowany, że napisał jakieś opowiadanie o wschodnim, ale jeszcze niestety...
Czy reportaż.
Czy reportaż?
Jest fragment książki Podróż po Europie.
No właśnie, także rzeczywiście jest, wiem, że jeszcze taki jest trop literacki. I to na ten moment to chyba tyle kojarzę tego. No jeszcze są też oczywiście jakieś jakby tam dalej w historii, w czasach Reymonta i tak dalej, futurystów, rewolucji 1905 roku, no też tutaj się działy wydarzenia, to też pewnie można by coś znaleźć, ale to tyle powiedzmy. A jeśli chodzi o gentryfikację, no to moim zdaniem to w jakiś sposób też dotyczy na przykład Piotrkowskiej, czy też Pomorskiej, na przykład w tej chwili na Pomorskiej jest troszkę odnowiona kamienica Towarzystwa Kredytowego Miejskiego, które jeszcze w zeszłej edycji Festiwalu Dialogu Czterech Kultur, tam odbywało się przedstawienie teatralne Wieczór Sierot i kamienica no, w takim stanie bliskim, prawda, wyglądało zawalenie, niesamowitą scenerię stworzyła, a w środku takie po prostu, dawniej to była najbogatsza instytucja Łodzi, która kredytowała budowę całych kamienic i tutaj jakieś takie no, piękne ozdoby, sztukaterie i tak dalej zachowane i w tej chwili jakiś prywatny inwestor to kupił, odnawia, liczy, że tam wpuści biura. A w tym wypadku może to było tyle jeszcze o tyle dobre, że nie byliby wsiedlani ludzie, bo to już była zostawiona w jakiś sposób tam kamienica, ale czasami w przypadku Piotrkowskiej wiem, że dochodziło do tego, że kupuje właściciel kamienicę i wyrzuca ludzi w jakiś sposób, żeby...
Szukać Piotrkowskiej, to jest tak niskiego przecież stanie, też no, osoby zostały wysiedlone po prostu, nawet były wielkie transparenty, właśnie żeby widzieli tam te osoby, no i w końcu wyrzucono te osoby na Kwińskiego, no i teraz są tam sklepy po prostu. No to jest taki właśnie przykład, no, że to się dzieje odgórnie, tak? Ludzie po prostu zostali tak wysiedleni stamtąd. No i jeszcze taki przykład podobny to jest chyba przykład ulicy Gdańskiej, tak? Gdzie Gdańsk nagle zaczęło się rozwijać, bo z jednej strony manufaktura powstała i tam zaczęło się na przykład dużo kamienic odnawiać, też właśnie odgórnie, dlatego że po prostu no to jest koniunktura, tak? Czyli znaczy, ja to widzę w ten sposób, że jednak większe szanse ma jakby Gdańsk na taką odnowę, dlatego że to jest bardziej efektywne po prostu z punktu jakbyśmy... Tak, finansowego po prostu widzenia, tak, bo to jest blisko z jednej strony banki, z drugiej strony manufaktura, no i gdzie żyje. A no tak, i to jest. A tutaj no, jakby, no, tutaj te działania, które tak faktycznie oddolne, tak, ale no jakby... wschodnie pierwszy, znaczy oprócz zaangażowania ludzkiego, tak, tego kapitału ludzkiego, który na pewno wy reprezentujecie, no potrzebuje pieniędzy, tak, to jest to wschodnią trafi też, bo niewątpliwie no bez pieniędzy, no nie da się tam, znaczy da się zrobić wiele rzeczy takich kulturalnych, tak, osobowych, a no niekoniecznie właśnie odnowić tą ulicę, tak.
No tak, no, też jest w ogóle pytaniem na pewno jaka ta ulica ma być w przyszłości, tak? I, no, większość pewnie mieszkańców nie myśli o przyszłości w jakiś sposób, ale no, jest to w jakiś sposób ulica położona centralnie zdecydowanie w Łodzi, więc na przykład organizując Święto Wschodnie ja zawsze podkreślam, że to nie jest tylko dla mieszkańców, że to, moim zdaniem jest to ulica, która powinna służyć wszystkim łodzianom. Sam nie mieszkam na tej ulicy i chcę w jakiś sposób z niej korzystać.
Ruchu samochodowym
jest zastawiony, mówi pani. Ale, nie, ale właśnie, no też jest to pytanie, czy to kiedyś ma dążyć tak, w kierunku jakiegoś właśnie bardziej deptaku i takiej no, ulicy wystawnej, czy bardziej w stronę. Czy właśnie nie, że tutaj uznać, że właśnie taki bardziej proletariacki charakter to jest po prostu no, istota, esencja tej ulicy, której by jej tkanki społecznej, że to by ją zabiło. No więc samo tego typu zagadnienia.
Pan przerwał Piotrowi odpowiadanie na wszystkie pytania, to chciałam Ci podpowiedzieć, że włączył podobny projekt, ale bo Wojtek się pytał socjoetnograficzne, natomiast już z Piotrem byli między innymi na prezentacji projektu etnologicznego. Oni badali Manhattan, z tym, że to był z kolei etnologiczno-artystyczny, bo to była działalność etnologów i projekt po prostu artystyczny powstał galerii i ja myślę, że fajnie by było, żebyśmy się też nawzajem poszerali na perspektywy. Dla mnie było najbardziej szokujące właśnie, jak oni prezentowali ten projekt, że mimo, że znajdują się ulice dalej, to z kolei mimo, no, zaprosili nas, ale oni w ogóle nawet nie wiedzą, że my się też tym zajmujemy i że w ogóle jest jakaś refleksja socjologiczna o przestrzeni i że w ogóle tutaj jest właśnie jakaś, znaczy dyskusji jakiejś takiej między interdyscyplinarnej w ogóle nie ma, a to coś się ma zmieniać i no to powinniśmy wszyscy jakoś się tutaj znaleźć.
Pani profesor, no ja chcę powiedzieć, że w tej chwili się ukazała taka mała książeczka, wydana przez Towarzystwo, szumnie się nazywa, Polskie Towarzystwo Etnologii Miasta. Wydaje to, wydawane jest w Warszawie. I oni mają taką serię Journal of Ethnology, Urban Ethnology. I jeden cały zeszyt teraz ostatni, to sobie na dniach, jak to się mówi, to się pokazało. I jest opisany ten projekt, znaczy od strony etnologii tych badań, no i jakieś tam częściowe wyniki tych badań i zapowiedź, że no wskazał się trochę na brak ludzi do roboty, po prostu, że tam no grupa pewna się zainteresowała, nieformalna robiła to, etnologiczna i no, chcieliby to kontynuować, tam też jest opisane rozmaite akcje, no powiem, że może bardziej ma to charakter taki autobiograficzny od strony badaczy ta publikacja, niż daje odpowiedź tak daleko idącą o życiu tej dzielnicy, tego kompleksu. Kompleksu domów. A propos właśnie przyłączam się do Pani głosu, dlatego że no, pracowałam z kolegami etnologami i powiem, że z zainteresowaniem słucham, bo właśnie cały czas się zastanawiam, czy ta grupa Manhattanu wie na przykład o tych akcjach, o których Pan tutaj wspominał, bo rzeczywiście na Uniwersytecie Łódzkim nie ma kontaktu między wydziałami, między instytucjami, jak gdyby nie ma miejsca i pola, no tutaj by z punktu widzenia...
Nie ma uniwersytetu.
Nie ma uniwersytetu, tak. No, właściwie tak, społeczności nie ma. Więc to rzeczywiście trzeba powiedzieć, że uderza tutaj, a jeśli chodzi o w ogóle o środowisko etnologów, to prowadzi badania, ale jakieś od innej strony, dość, no ja jestem z generacji, która miała bardzo bliskie kontakty z socjologią, natomiast w tej chwili te kontakty są minimalne, o ile ja mogę obserwować, pomimo, że uczeń pani profesor jest profesorem nawet w Instytucie Etnologii i antropologii, pan profesor Weiland. Ale on się bardziej interesuje właśnie problemami metodologii, już takiej wysublimowanej, niesłychanie.
Nie chce do nas przychodzić.
No właśnie. No to jest też tak dziwnie. Więc jest właśnie to Towarzystwo Etnologii Miasta, które właśnie tu się Państwo pytali, czy badania w Warszawie są prowadzone. Też dość ciekawe badania, zresztą też dość charakterystyczne, bo prawobrzeżna Warszawa jest tam badana, ta właśnie jeszcze z tym, tą całą ideologią tyrmandowską i prawda, następców, no barwniejsza, ciekawsza. No tutaj również w Łodzi to trochę folkloryści robili pewne formy i zbierali materiały. No, oprócz literatury pięknej to również właśnie te opowiadania dawne, które były to pani doktor Łukowska, która teraz wylądowała na angielskim, w tym nadmocownym wydziale, który jest w stosunku międzynarodowym, czy tak się tam nazywa.
ona opublikowała taką pracę o fabrykantach ludzkich. Tam właśnie, wydaje mi się, że na tym ślepym Maxie też między innymi pisała.
Dziękuję bardzo, panie profesorze.
Ja mam takie pytanie, czy kolega podejmował tutaj jakby wątki badawcze tożsamościowe, bo można domniemywać, że one są dosyć, mogą być silne tożsamości grupowe, znaczy te eventy to mogą służyć wręcz konstruowaniu jej lub odtwarzaniu. Kiedyś wydaje się, że one były bardzo silne. Tu przytaczałeś choćby ulica Bramowskiego, która z uwagi także na przestrzenny charakter zamknięcia, no nie poruszę, nie jest to jakby tranzytowa żadna ulica, więc jej odcięcie wymagało to plus te katakumby z tyłu. Plus to, co powiedziałeś a propos kibiców i ludzi młodych. Ja się zastanawiam tak, czy budowanie tych młodych ludzi w pewnej tożsamości tej ulicy, bo nie tylko ŁKS-u, w opozycji, to znaczy my to nie oni, czyli nie Pomorska, tak się składa, że ja akurat się wychowałem na Pomorskiej i na szczęście ja wyrosłem z pewnego okresu, poszedłem na studia, pewna część osób tam się zatrzymała na pewno metrze, potem ja tam też się wyniosłem, natomiast bardzo silna była ta opozycja do wschodniej, te ulice ze sobą walczą, nie tylko jakby werbalnie, tylko fizycznie i zastanawiam się. No, na pewno tak. Znaczy ja akurat badam kibiców i zastanawiam się, jak wśród ludzi młodych jest właśnie konstruowana ta tożsamość grupowa. Czy w ogóle ona jest? Czy tylko wśród starych mieszkańców, a wśród młodych, co nie wiem, ewoluowało w stronę, nie wiem, budowania my w sensie kibice ŁKS-u, czy my mieszkańcy wschodniej?
Trochę się pojawia, na pewno bardziej widoczne jest my, kibice ŁKS-u. Na wschodniej Bukienicy powiewają flagi biało-czerwono-białe, tam na tej górze kamienic spojrzy w górę, to może dotrze. I rzeczywiście, zwłaszcza na wśród młodych chłopaków, ale też i dziewczyn, które podziwiają tych chłopaków, no to jest najważniejszy ten ŁKS. I sam opowiadam taką sytuację, jak kiedyś dopukali do nas chłopcy gimnazjaliści. Puśćcie nas, bo Żydzi nas gonią, nie? No i tutaj się okazało, że rzeczywiście wtedy ktoś tam na tych wszystkich ŁKS-ach, tam na okolicznych podwórkach, na Bukieniczej, wszędzie były gwiazdy Dawida, bo przyszła silna grupa widzeliaków i
tak zrobiła. Polega to na zasadzie wizyta i rewizyta.
Tak, i potem oni tam pewnie następny, nie wiem, miesiąc to jest planowanie tam rewizyty, która musi być jeszcze mocniejsza, tak? I w ten sposób żyją, tych jakoś kręci, adrenalinki mają, prawda? A czy tożsamość ulicy? Jakaś tam jest, z tym, że na filmie, który chciałem pokazać, na przykład jest, opowiada człowiek, że 60 lat mieszkam na tej ulicy, a jeszcze czegoś takiego nie widziałem, o tym święcie mówi. No coś tam może właśnie jakieś takie przeczuwam, że daje efekty psychologiczne, że już ludziom się zaczyna lepiej ta ulica kojarzyć, ale no żeby mówić tam o jakiejś nowej tożsamości, czy w ogóle o jakiejś tożsamości ulicy, to tak trochę na
było. Ja to znam bardziej z relacji różnych prasowych, na przykład tak, nie wiem, porównuję to wschodnio troszkę z tym Księżym Młynem, gdzie jakby czytając nawet wypowiedzi w prasie tych mieszkańców tego Księżego Młyna, to widzę to jakby właśnie wątki tożsamościowe. Ciągle my tu byliśmy, budowaliśmy to, no, tą swoją własną społeczność, i w ten sposób się zróżnicujemy.
Bo w Księżym Młynie czy na Ogrodowej, tam jest z pokolenia na pokolenie potomkowie dawnych robotników zakładów w jakiś sposób.
Także tam może być. Walka między Księżym Młynem a tak zwanym dołkiem, nie byli mieszkańcami tej Wielkiej.
No właśnie, na wschodniej może być to troszeczkę słabsze, bo jednak jest tutaj dużo. Mało jest takich ludzi, co tam mieszka dłużej niż, nie wiem, 40 lat, czy jakoś z pokolenia na pokolenie. Udało mi się dotrzeć do nielicznych właśnie.
To znaczy to wschodnąć
naszym. No, to też ważne, to też jest ważne, tak, że było.
I mnie się wydaje, że ona się różnicuje na długości. Ja właśnie to pan tam odkrywa, że tak tę łączność, mnie się wydaje, że ta część przynajmniej to inna niż ta, która jest blisko Pomorza.
No na pewno są różnice, no same te...
To były synagogi tam, czy domy modlitwy?
Były, najczęściej to były po prostu w mieszkaniu się mieściły, nawet jeśli miało nazwę synagogi, jakbyś miał nazwę synagogi, to był rodzaj domu modlitywnego, bo to nie były takie wielkie budowle, jak była tam na rogu Narutowicza, tej zielonej kościuszki, czy w tym, czy pałacu śledzia.
Ja bym chciał się spytać, jak tutaj wyglądał twój proces zbudowania tego zaufania. Ja bym sobie porównać tą społeczność do takiej społeczności wiejskiej, tak? Czyli siłą rzeczy, jakiejś takiej zamkniętej wspólnoty i jak to wyglądało na przestrzeni działalności. Czy to już się rozdało na całą ulicę, czy
nie? Powiem tak, pewna studentka tutaj służb społecznych napisała pracę licencjacką, gdzie robiła badania ankietowe. Chciała zbadać właśnie rozpoznawalność białych gawronów na wschodniej. No i rzeczywiście wyszło, że najbliższe tutaj, kilka najbliższych podwórek, że jest wysoka rozpoznawalność i tutaj, a badała gdzieś tam numer 18 przy samej tam północnej, no to tam rzeczywiście niewielu ludzi o tym słyszało. Ja mam tą świadomość, że my właśnie mówiąc działając o wschodniej i tak dalej, to my właśnie te wschodnia Włókienicza, ten kawałek najbardziej tutaj znamy. Zdobywanie zaufania, no to trwało na początku, no takie historie, że jak zaczęliśmy organizować to pierwsze święto, jakieś pierwsze właśnie plakaty chłopaki rozwieszali na podwórkach, to wtedy wchodzi taki pukacz. Tam większość mieszkańców wschodniej, jak do nas przychodzi, to ja rozpoznaję, czy to jest ze wschodniej, czy nie, bo jak ze wschodniej, to mocno wali. Jak nie ze wschodniej, to tak lekko puka i czasem można nie dosłyszeć. No i też tak mocno puka, jestem przyzwyczajony do tych mocnych pukań, więc otwieram. No i taki chłopak, prawda, kupa mięśni, może dla 14 i tutaj kaka, tutaj co wy na moim podwórku wieszacie ten? Czy ja was tutaj spalę, zniszczę tutaj i tego na moim podwórku wieszacie plakaty, tak? I wziął i tak rzucił tymi plakatami, kopnął śmietnik, no i wyszedł. Zastanawiałem się, czy na policję dzwoni, czy co. No mówię, no nie będę dzwonił na policję. Mówię, no to zniszczy nas sobie, tak? Zniszczymy tutaj sobie, tak? Kapitał społeczny, no coś trzeba tutaj się z tym pogodzić. No za parę dni chłopak sam przyszedł na koncerty i sam, jak jakiś taki był artysta hip-hopowy przed nas, coś tam, nie, on przyszedł, został wpuszczony jakby przez wolontariuszki do środka jeszcze raz i puściłem muzykę jakoś tam hip-hop, on zaczął rapować w ogóle i tak dalej, zaczął rapować, że gawrony coś tam są zajebiste i w ogóle, nie? Także w jakiś sposób, w ten sposób tak wygląda powiedzmy to dialog i ten kontakt, tak? To jest taki, że najpierw tutaj ich postraszyć, a jak nie wymiękną, to można ich polubić w jakiś sposób, no. Ja, także tak.
Czy są jeszcze jakieś pytania? To ja mam też krótkie pytanie. Czy na przykład orientujesz się, czy wiesz, jakie są plany w ogóle miasta Łodzi w odniesieniu do ulicy Wschodniej? Bo tutaj pojawiały się w tej twojej prezentacji takie informacje jakieś o wyobrażeniu, jak to jest jakiś projekt dotyczący ulicy Piotrkowskiej. Czy w ogóle władze miasta Łodzi mają jakiś pomysł na tą ulicę, czy znasz tą ideę?
Jak państwo myślą? Mają pomysły, nie?
Wszelkie pomysły dotyczące realizacji to obejmują te tereny tego nowego centrum miasta, czyli bliżej Kilińskiego, ewentualnie i okolic dworca fabrycznego, te raczej są nieobjęte. Zresztą w ogóle, zdaje się, w Łodzi jedynie 5% miasta jest objęte planem zagospodarowania przestrzennego, więc tu w ogóle nie ma pomysłów na większość miasta.
No, rzeczywiście z tymi pomysłami no nie jest zbyt kolorowo. Znaczy jest taki projekt społeczny na strategię rewitalizacji, który obejmuje teren z Śródmieścia, Starego Polesia, Księżymłyn, Ogrodową. Nacisk jest oczywiście na Ogrodową i Księżymłyn, gdzie niestety zamierzane są te przesiedlenia mieszkańców i chcą niejako jakoś tak rodzaj takiej właśnie no, rekompensaty dla nich różne rzeczy zorganizować, mówi się oczywiście w dalszych planach, że to jest obszar priorytetowy, centralny, że tutaj ma być tam odnawiany i tak dalej, ale to jest tak na razie w jakiejś bardzo dalekiej perspektywie. My nie robimy takiego, że nie zajmowałem się jakimś takim naciskiem silnym, żeby tutaj wprost zacząć tutaj to odnawiać te kamienice i tak dalej. No, ludzie z Lipowej właśnie z kolei poszli tą drogą, że GPO, że oni koniecznie ściągnęli radnych z Polesia, udało im się tam przewodniczącego Rady Miejskiej i tak dalej.
Tam jest ryzyko uważenia tej unikalnej narożnej kamienicy, chyba też była.
No trochę też z tym, ale głównie tutaj jak podkreślali wtedy, że tutaj od strony miasta planów, żeby przygotować jakąś strategię dla tej Lipowej, dla tego Polesia, no można by było być może jakiś taki, robiąc nacisk, coś przyspieszyć, albo no nie wiem, no, nie ma w każdym razie tutaj wprost jakiejś takiej strategii i miasto raczej się interesuje nowym centrum, raczej prawda tam Księży Młyn, jeśli już to Piotrkowska, gdzie tam, która no, jest taka no, uznana no, za dobro, prawda, wspólne wszystkich Łodzian i stąd to zainteresowanie tym sztabem Piotrkowskiej i tak dalej, a wschodnia jakoś jest tak, no gdzieś tam. No,
natomiast pewnie większe zainteresowanie, tudzież w przyszłości jakaś rewitalizacja doprowadziłaby nieuchronnie do zniszczenia tego problemu kolorytu tej ulicy.
No więc to też jest pytanie, tak, żeby ta rewitalizacja nie była wprost taką gentryfikacją, żeby to było coś robionego, licząc się z potrzebami tych mieszkańców, nie myśląc raczej, prawda, o wyrzuceniu ich, tylko że...
To jest to problem, prawda, bo z jednej strony odnawiamy kamienicę, tworzymy lepszy standard życia, z drugiej strony mamy osoby, które nie płacą odczynsz za, przez długi dosyć okres, ratując się na przykład zameldowaniem osoby starszej, której nie można wtedy eksplikować rodziny. Więc tu jest ten problem, jak połączyć to, żeby wizualnie zmienić, odtworzyć ten, jak mówię, bardziej burżuazyjny, no chociaż to takie słowo o konotacjach, nie ze ślepym Maxem, ale ślepym Marcem, ale może nie ślepym, ale odtworzyć taki burżuazyjny, bardziej prestiżowy charakter, ale no, wtedy znikną zakłady rzemieślnicze, krawieckie, troszkę jak na ulicy Gdańskiej, która się zmienia w obliczu manufaktury.
To zgadzam się z Tobą, odpowiedzi nie mam, widzę, że jest to duże po prostu, duże zagadnienie, w jaki sposób, być może jakieś, jeśli by się czekował jakiś taki projekt rzeczywiście rewitalizacji, uważam, że tutaj byłyby kluczowe na jakieś konsultacje społeczne i tak dalej, bo w tej chwili rzeczywiście takie no, gadanie o wizji tutaj przyszłości na to mieszkańców, to nie interesuje problemy, tak, wiele osób jest w tych problemach dnia dzisiejszego, doraźnego tutaj, tak, jak to koniec z końcem, albo jak no, na jak tutaj skąd skołować kolejną flaszkę, tak? W tym przypadku niektórych. Także no trudno to.
Tak, można się coś pytać. Pan mówi o tych podwórkach, że zamykają podwórka, ale mnie się wydaje, że podwórka w przyszłości były zamknięte. Aha. Tam parę było przechodni bram tak zwanych na Piotrkowskiej i tak dalej. Tak. Ale normalnie to badania u nas pani profesor Karpińska prowadziła takie właśnie ukochane teraz właśnie, to było podwórko, brama, ta zamknięta społeczność i w końcu był płot i takie skrzynie na śmiecie. Nie, i tam ta społeczność była bardzo taka jakaś odgrodzona. Mnie się wydaje, że jak gdyby wraca się w innej sytuacji, o co innego de facto chodzi, to znaczy o to mityczne bezpieczeństwo teraz i przecież panu w tych obchodach Piotrkowskich przecież też one padły w obliczu tego, że ludzie to nie życzyli, żeby im tam po tych podwórkach buszować, czy mają bramy zamykane na przykład i też ja mieszkałam w dzieciństwie na Piotrkowskiej i wiem, że tam był płot i nie było przejścia na Kościuszki na przykład.
Na pewno ma pani większą wiedzę w tym zakresie niż ja, ale ten przypadek jest
taką powierzchowną.
Jeden przypadek jest ewidentny, to ten numer 46 Piotrkowska, bo tam rzeczywiście ja sam pamiętam, wiele razy chodziłem właśnie do tego zakładu Ksero i tam rzeczywiście to było jedno z tych kilku przechodni właśnie.
Były te tak zwane przechodnie.
I ono zostało zostało tutaj zamknięte na stałe właśnie ze względu na... Także to jest taki przypadek. Próbowałem dociec też, kiedy powstał mur przy podwórku wschodnia 45, rozmawiałem z najstarszą mieszkanką. Ona tak mówiła, że kiedyś tak się nie wiem, kiedyś tam stały tam latryny. Tak. czytam, mówię, czy tak dało się przejść? A nie wiem, czy się przechodziło, czy nie. Mówię, no lat wiele stały.
To było 40, które się przechodziło, bo były też nie można było
wyjść i
przejść.
A co?
Proszę Państwa, że nie ma nic jej pytać, ja proponowałem, żebyśmy próbowali obejrzeć właśnie ten film.
Pomagać i... Dobra, już się gotuję, pijam. Mogą być stanu drugiego. Czy są głośniki? To są głośniki? Ja przyniosłem głośniki, już tutaj wyjmę je. Tak, specjalnie przystałem. To zrobimy głośniki, tak? Specjalnie głośniki przyjechały całe miasto, także to może niech będą miały swój występ, który czy to gdzieś podłączyć się da, a tu się da podłączyć. Jeszcze tutaj gdzieś... Koncerta Święty Wschodniej zawsze tańczy, najchętniej uniemożliwiła przy kręceniu tego filmu przerwała mój wywiad, jak ja się tam wypowiadałem. Przyszła, wołała halo Londyn, ona czarna od Londyn, że ja muszę zrobić tam występ tutaj, zaśpiewam. I jak w końcu został sfilmowany występ pani Dolores. Tutaj jeszcze głośniej, my tutaj próbujemy. No chyba się nie da, no trzeba będzie, no, jak ktoś tutaj, pani Dolores jest, jak widzę.
Ja ją znam bardzo dawno, ale kochana. Dobra. Bo ona lubi myśli.
Nie. To wszyscy tak mówią, że nie wiecznie, co uważać, dobra. Ja to dużo jest takiego, że są ludzie, którzy są za bardzo przerekrybowani, że o, uważa na tego, a tam panika wielka, budzi w głowę.
Tylko tyle, że między sobą po prostu, tak powiem, no bo to dzieciaki się między sobą.
Nie naciskajcie
nic tego, może.
Ja, ty, ulicy! Patrzcie, ja nie będę. tutaj jestem, właściwie jestem prawie 20 lat. Były takie momenty, kiedy chciałam stąd uciekać. Uważałam, że to nie jest dobre miejsce dla mnie, szczególnie jeśli chodzi o, o sztukę, o plastykę, no ulica, która wygląda jak wygląda. I tutaj proponować coś, co ma być, wydaje mi się, piękne i estetyczne, kojarzy się ze sztuką, wydawało się jakimś żartem. Ale później uznałam, że być może wcale nie. Być może taki znak jest ważny tutaj, że w tej rzeczywistości są ludzie, którzy tęsknią za czymś, czegoś pragną innego. I być może właśnie ja jestem znakiem istnienia ludzi, którzy są podobni do mnie.
Na tej ulicy poeci i dzieci, wiersze i butelki w parze. Nie mają drzew ani ławek. Mężczyźni czekają na przeznaczenie w korytarzach i bramach. Nocą dusza wyje. Ulica wypłowiała, odrapana i stara, gdzie słońce wschodzi co rano i ja, jak pies, wierna i przywiązana.
Ze światłem poczęte poemę po deszcz na rzędce moje gębo ze światła poczęte moje gębo z deszczu na rzędce moje gębo.
Bardzo fajnie. Podoba mi się. Muzyka i tak dalej, tańce. Tak, jest wszystko porządać.
Podoba mi się. Nawet się coś się dzieje.
Żyję, że jeszcze brada. Nie widziałem takiej akcji.
Zatem Rajk Zamrony powstała 4 lata temu. Zebraliśmy się kilkoma znajomych, studentów, chcących prowadzić różne ciekawe działania kulturalne, propagować twórcze życie. I od 2 lat działamy na ulicy Wschodniej 65, tutaj otworzyliśmy Centrum Kultury Żywej. Na początku chcieliśmy organizować wystawy, spotkania dyskusyjne, spotkania z gośćmi, jakieś czasami happeningi. Tak myślam o studentach, o ludziach, którzy się interesują kulturą, lecz z czasem zainteresowaliśmy się najbliższym otoczeniem. Przychodziło do nas dużo dzieci, mieszkańcy się pytali, co tutaj się dzieje, co my robimy, czy my będziemy rozdawać posiłki, będziemy organizować imprezy, czy można u nas się napić wódki. I zaczęliśmy rozmawiać z mieszkańcami, przekonywać, że nie będzie tutaj wódki, ale że coś chcemy zrobić. I padł pomysł święta z ulicy Wschodniej.
A co twoje rodzice sądzą o tej fundacji Białej Gawrony?
No, mówią, że dobrze, że takie coś jest, bo dzieci to też mogą co robić, a nie muszą wlazić po podwórkach i na to odwalać, prawda?
A ty robisz tych ludzi?
No,
co ty robisz?
No, różne rzeczy. Nieraz malujemy, nieraz się bawimy, takie zabawy.
Zawsze ci pomogą, bo wiesz, bo to jest taka praca.
No, zawsze mi doradzą, czy to jest dobra kuba.
A w czym ci pomogli kiedyś?
W czym?
Powiedz, że żeby nie oni, to by była lipa, bo by nie ma co robić, taka skama.
No, muszę się siedzieć, bo nudzić. Ja bym pomyślał, że będzie się rozka.
No ta młodzież, no trzeba ich sobie wyprostować. Oni się gazami się starają. Jednak troszeczkę i tak ze sobą pogodzili, mi się wydaje, nie tata? No, bo wcześniej to też były takie znieznaczki, takie kłótnie, ale jakoś teraz widzę, no jest ta młodzież różna tutaj, jak to okolica, ale jakoś, że się w tym roku jakoś się zaczęli udzielać i starają się.
Po to, żeby zarobić sobie pieniążki na życie. I dlatego tak jakby uważamy, no uważamy, uważamy, że to po prostu jest wpisane w życie ulicy. Pokazując to dzieciakom, pokazujemy im też, że mogą być wyjątkowe. Dzięki swojej własnej pracy mogą się nauczyć czegoś, co jest czymś specjalnym, co wyróżnia ich wśród innych.
A
to
nawet
się
Się poda, na domy i też idziemy na dwójki. Idziemy na kawki. Oczywiście chodzimy na zapasy. Ta, ona to nic nie robi, ona w ogóle nic.
Ja też nie lubię.
Nie lubią mnie.
Nie lubią cię?
Tak.
Dlaczego?
Nie wiem.
Próbowałeś z nimi jakoś rozmawiać, pytać się, dlaczego cię nie lubią?
No czasami tak, ale nie odzywać się do mnie.
No ale jak myślisz, że to mogą cię nie lubić?
Nie wiem.
Dokuczają ci?
No.
Co robią?
Na przykład przezywają mnie, wypędzają z podwórka.
Ja za to mi lepszy.
Tak?
No. Bo i nie chwal się jej.
Nie chwal się jej, pani pieca.
Ojej, cię uchwali pies do chodu.
Ale...
Znaczy, mamy ją tylko tak. Ona tylko po pierosy palą.
One? Takie małe? A ty nie palisz?
Ja nie palę.
Nawet nigdy nie próbowałeś?
No młody jestem.
Ale większość dzieci rodzin, których no nie znajdują ciepła, których nie są rozumiane, przez te rodziny patologiczne, gdzie jest alkoholizm, czy rodziny rozbite, dzieci, które są zadziwione, ale wcale nie chcą wracać do domu, wcale nie czują się w tych domach dobrze. Może to jest podstawowym takim wyznacznikiem, że właśnie i się nie śpieszy do domu. One się znacznie lepiej czują na ulicy często, czują, że na ulicy mogą więcej, to jest... Ale jest to z drugiej strony, no pokazuje, że coś tam jednak nie jest dobrze, jeżeli w tych domach one nie chcą przebywać.
Będziesz za widzem, że mówisz, że każdy ma problemy.
A na przykład nie
będzie za widzem. Ja wiem, nie?
No i zaraz idziemy na Pomorską na
rzecz.
Ja to rysowałem, nie?
Rodzice się cieszą, w większości. Niektórzy trochę się na początku dziwili, że ktokolwiek chce coś takiego zrobić. Raczej nie było tego wcześniej. Ale teraz spotykamy się z coraz większym zainteresowaniem, taką radością na nasze działania, że dziękują nam. Rodzice, wczoraj taki pan, obok którego pisaliśmy transparent, powiedział, że jest dumny dzięki nam, że mieszka na swojej ulicy. To było dla nas bardzo krzepiące, bo czasami zdarzają się niemiłe historie, ale jednak za takich chwil jak teraz, kiedy dzieci się cieszą, warto tutaj być przez cały ten czas. Że na wschodniej może być coś inaczej, że nie zawsze musi być tutaj szało, smutno, przygnębiająco, że też może tutaj te podwórka mogą odejść, stać się kolorowe, stać się miejscem zabawy, miejscem radości. Wierzymy w to, że nawet jak to się dzieje tylko kilka razy w roku, tak w bajny sposób będzie to wpływać na codzienne życie mieszkańców, przede wszystkim dzieciaków, które tutaj żyje.
Dzisiaj kończy się akcja, jutro będzie tak samo?
To nie zrobię już jako tak, ale... Niektórym wakacje może dać do myślenia, że nie chcemy się tak wyglądać.
Pomocą, a ja... Nie ma.